Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W piątkowej wieczornej audycji Szukając Słowa Bożego ze studia Radia Maria w Toruniu serdecznie wita się z Państwem ojciec Krzysztof Biliński, redemptorysta, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Otrzymujemy czas, by pochylić się wspólnie nad Bożym Słowem, które Kościół przygotował dla nas na zbliżającą się niedzielę. Będzie to już niedziela palmowa, niedziela wprowadzająca nas bezpośrednio w celebrację i przeżywanie najważniejszego tygodnia w życiu Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela i w życiu każdego chrześcijanina. Chcemy prosić Ducha Świętego, aby w tej godzinie naszego pochylania się nad Bożym Słowem On sam był obecny przy nas i w nas, aby otworzył nasze serca, które są organem słuchu Bożego Słowa na głębie Słowa Bożego, które podarowuje nam Kościół. Ale też chcemy prosić teraz w chwili modlitwy Ducha Świętego, aby przed nami otworzył głębie Bożego Słowa. Pierwsze czytanie z niedzielnych czytań w Niedzielę Palmową pochodzić będzie, drodzy Państwo, z księgi proroka Izajasza. Chciejmy poszukać zatem w Starym Testamencie księgi proroka Izajasza i odnaleźć rozdział 50. Czytać będziemy wersety od 4 do 7. 50 rozdział księgi proroka Izajasza, wersety od 4 do 7. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga. Dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz. I wiem, że wstydu nie doznam. Thank you. przed chwilą przeczytane pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza. To jest fragment jednej z czterech znajdujących się w księdze proroka Izajasza, w drugiej części tej księgi zwaną księgą Deutero-Izajasza, jedna z czterech wielkich pieśni o słudze pańskim czy słudze Bożym, nazwanym sługą Jahwe. Autorstwo pieśni przypisuje się bliżej nieznanemu prorokowi z okresu niewoli babilońskiej lub po powrocie z niej. Nazywany jest ten autor powszechnie, jak już wspomniałem, Deutero-Izajaszem. Nie znamy jednak ani jego prawdziwego imienia, ani też nie potrafimy powiedzieć niczego konkretnego o okolicznościach jego życia. Ale wiemy, że opatrzność Boża wybrała najsmutniejszy moment w historii ludu Bożego, żeby temu prorokowi, a przez niego całej ludzkości, przekazać niezwykłą obietnicę zbawienia przez poniżenie, cierpienie i śmierć sługi pańskiego. Myśl o zbawieniu przez cierpienie występuje po raz pierwszy właśnie w tej części księgi proroka Izajasza zwaną Deutero-Izajaszem. Trzecia pieśń, której fragment przeczytaliśmy, to monolog sługi. Uwaga skupiona jest na cierpieniu. Widzimy tu dokładnie postawę sługi. Najpierw sługa podkreśla, że jest uzdolnionym uczniem Boga. Bóg uzdolnił go do przyjęcia i wiernego powtórzenia jego słowa, podobnie jak czyni to pojętny, zdolny uczeń. A więc sługa Jahwe słucha i przekazuje innym Boże objawienie. Pan otwiera mu ucho, czytaliśmy w tekście. Warto zastanowić się, co kryje się za tym wyrażeniem. Pomogą nam w tym dwa fragmenty z księgi Wyjścia, 21 rozdział, wersety od 5 do 6 i z powtórzonego prawa z rozdziału 15, werset 16, który za chwilę przytoczę. Fragmenty te bowiem opisują sytuację, gdy niewolnik woli zostać u swojego pana, niż odejść jako człowiek wolny. W takim wypadku odprawiano specjalną ceremonię. Niewolnik był prowadzony do sanktuarium, żeby uroczyście potwierdzić przed Bogiem, że chce pozostać ze swoim panem. Następnie, i to jest ciekawe, prowadzono go do drzwi domu, gdzie ojciec rodziny w obecności świadków przekuwał mu ucho szydłem. Czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa, 15 rozdział, 16 do 17 wersetu. Jeśli on ci powie, nie pójdę od ciebie, bo miłuję ciebie i dom twój, gdyż dobrze mu u ciebie, weźmiesz szydło, przekujesz mu ucho, przyłożywszy je do drzwi i będzie twoim niewolnikiem na zawsze. Z niewolnicą postąpisz tak samo. Otwarcie ucha, o którym mówi sługa Jahwe, oznacza więc wolę słuchania i posłuszeństwa Panu przez całe życie. Pozostawanie w domu Pana i miłość względem Pana. Inaczej, przyjmowanie objawienia słowa z uległością i posłuszeństwem. Bóg czyni sługę charyzmatycznym nauczycielem. Bóg daje mu umiejętność pouczania i wspierania Bożym Słowem ludzi upadających na duchu. Daje mu umiejętność pocieszania i wlewania nadziei w serca załamanych niepowodzeniami. To, co otrzymał sługa pański, nie jest darem jednorazowym, jak podkreśla tekst, gdyż Bóg stale tego daru udziela każdego ranka. Jednak zadanie zlecone słudze pańskiemu przez Boga staje się źródłem samotności i cierpień. Ze względu na swoją misję i posłannictwo sługa pański musi znosić opór i takie zniewagi jak bicie po plecach, wyrywanie brody i plucie w twarz. Prorok, który wydaje się mieć niepoważanie u ludu ze względu na swoją mądrość, zostaje potraktowany jak nieposłuszne dziecko, bije się go po plecach. W Księdze Przysłów czytamy, że tak postępowano z niesfornymi uczniami. Na wargach rozumnego jest mądrość, kij na grzbiecie nierozsądnego. Księga Przysłów, 10 rozdział, 13 werset. Ale prorok w tym doświadczeniu widzi także wolę Pana, dlatego nie stawia oporu i pozwala się upokorzyć. Podobnie jest z drugim upokorzeniem, którym jest wyrywanie brody. Bo ktoś uznał proroka za słabeusza, człowieka pozbawionego męstwa. Możemy zauważyć w naszym tekście pewną gradację zniewag, gdyż zaczynają się one od ciała, od bicia po grzbiecie, a kończą na twarzy i poniżeniu przez oplucie, a to ostatnie oznacza ogromne pohańbienie. Ale sługa Pański, który melduje się w tym fragmencie 50 rozdziału Księgi proroka Izajasza, podkreśla mocną ufność w pomoc Boga, gdyż dzięki niej, dzięki tej pomocy nie załamują go wszystkie cierpienia fizyczne i moralne. Ma bowiem świadomość, że spełnia wolę Bożą i dlatego ufa niewzruszenie. Wiersze od 8 do 9 są wspaniałym świadectwem niezwykłej wiary i ufności względem Boga. Przypomnę, blisko jest ten, który mnie uniewinni. Któż się odważy toczyć spór ze mną? Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi? Podsumowując, trzecia pieśń sługi Bożego Jahwe, którą otrzymujemy w pierwszym czytaniu ze Starego Testamentu, z księgi proroka Deutero-Izajasza, sławi przymioty sługi, jakim jest uległość i posłuszeństwo wobec Boga oraz cierpliwość w znoszeniu trudów i cierpień w związku z wykonywaną misją i bezgraniczną ufnością wobec Boga, który stanie się wspomożycielem. Drugim czytaniem, po które chciałbym razem z Państwem sięgnąć w audycji Szukając Słowa Bożego, będzie fragment z Ewangelii Świętego Łukasza. Fragment z drugiego czytania z Nowego Testamentu przeczytamy w chronologii po tej Ewangelii. Będzie to fragment z listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian. Stajemy jednak przed koniecznością wyboru tego wieczoru, dlatego iż w Niedzielę Palmową, jak wiemy, w Kościele czytany jest bardzo obszerny fragment Męki Pańskiej w roku C, który teraz mamy liturgicznym, Męki według świętego Łukasza. Ja zatem na potrzeby dzisiejszej audycji wybrałem fragment, wersety z rozdziału 23, wersety od 33 do 49. 23 rozdział Ewangelii świętego Łukasza, i czytamy wersety od 33 do 49. Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Jezus zaś mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A oni rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając losy. Lud zaś stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili, innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym wybrańcem. Szydzili z niego i żołnierze, podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: to jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czyż ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Po tych słowach wyzionął ducha. Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu, mówiąc: istotnie człowiek ten był sprawiedliwy. Wszystkie też tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, powracały, bijąc się w piersi. Wszyscy jego znajomi stali z daleka, a również niewiasty, które mu towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu. Spróbujmy się odnaleźć wśród ludzi, którzy stoją bliżej lub dalej krzyża. Najważniejsze słowa, których nikt nie spodziewał się pod krzyżem, staną się kluczowe dla naszego tekstu. Możemy usłyszeć je głębiej. Wychodzi od nich światło, które rozprzestrzenia się na wszystkich stojących pod krzyżem, zabierając cień śmierci, który okrywał każdego. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Gdy przyszli na miejsce zwane czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Łukasz, ewangelista, nie zatrzymuje się długo na samym krzyżowaniu Jezusa. Uwagę naszą skupia na samym Jezusie. Jaki obraz staje przed naszymi oczyma? Obraz Jezusa ukrzyżowanego pośród dwóch złoczyńców. Wydaje się, że Łukaszowi, ewangeliście, zależy właśnie na tym, abyśmy zauważyli, że męka i śmierć Jezusa przeżywana jest razem ze złoczyńcami. Nie czyni tego święty Marek, ewangelista. Święty Łukasz uświadamia nam, że Jezus umiera jedną z najhaniebniejszych śmierci, stosowaną zwykle przez Rzymian, wobec niewolników i buntowników, którą Cyceron nazwał najbardziej okrutną i potworną pośród tortur. To jednak nie zmienia wrażenia silnego, że Jezus, którego widzimy na krzyżu, nie jest godnym politowania skazańcem, ale jest Kyriosem, to znaczy Panem, który nie przestaje panować nad brutalnym światem przemocy, ale głosi temu światu nadal orędzie miłosierdzia. Święty Łukasz zaznaczył to w drodze na miejsce czaszki, w rozmowie Jezusa z litującymi się nad nim kobietami. Mówi tam nie jak godny politowania skazaniec, który szuka wsparcia, mówi jak ten, który panuje nad ludzką historią i jest o nią głęboko zatroskany. Kiedy prowadzeni przez świętego Łukasza stajemy na miejscu czaszki i wpatrujemy się w krzyżowanego Jezusa, słyszymy: Jezus zaś mówił. Słowa Jezusa wyprzedzają każde inne słowo, które za chwilę wyjdzie od stojących pod krzyżem. Modlitwa Jezusa o przebaczenie, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, wyprzedza wszystkie obelgi, drwiny, prowokacje i złe gesty. Wypowiada ją Jezus przez dłuższy czas, jakby chciał dotknąć nią i przeniknąć każdego, kto stoi pod krzyżem. Jezus w modlitwie tej nie prosi za sobą, prosi za innymi. Za kogo się modli w chwili, gdy Jego ciało jest rozciągane na krzyżu i rozdzierane gwoździami? Za wszystkich. Jezus prosi o przebaczenie dla wszystkich i sam im przebacza. Szaty, które dzielą między siebie żołnierze, to znak tożsamości skazańca. Obraz dzielonych szat przywołuje werset psalmu 22. Moje szaty dzielą między siebie i los rzucają o moją suknię. Potwierdza to, że to, co dokonuje się w tej chwili, to nie jest splot ślepych wydarzeń, ale wypełnienie historii zbawienia zapisanej już na kartach Starego Testamentu. Łukasz pisze, a lud stał i patrzył. Patrzył z ciekawością. Lud niczego więcej nie robi. Wpatrywanie ludu nie angażuje nic więcej poza ciekawością, a zatem to patrzenie nie zmienia uczestników tragedii dziejącej się na wzgórzu czaszki. Wydaje się, że to, co oglądamy razem ze świętym Łukaszem, jest druzgocące, bo orędzie zbawienia jest nierozpoznawane i odrzucane. Łukasz pokazuje nam ludzi stojących pod krzyżem z bliska. Łukasz pozwala nam usłyszeć, co mówią. Zauważmy. Najpierw widzimy i słyszymy członków Wysokiej Rady, a członkowie Sanhedrynu szydzili. Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym wybrańcem. Język grecki jest bardzo precyzyjny. Mówili drwiąco, kręcąc nosem, krzywiąc się. Można by przetłumaczyć to greckie słowo, które opisuje reakcję Sanhedrynu. Podczas gdy prosty lud patrzy, duchowni przywódcy, religijne autorytety wyśmiewają się z Jezusa. Organizują publiczne pośmiewisko. Łukasz kontynuuje opis, zwracając uwagę na kolejną grupę świadków wydarzenia. Szydzili z niego i żołnierze, podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc: jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Teraz i żołnierze zaczynają kpić z Jezusa. To znaczy, członkom Wysokiej Rady, Sanhedrydowi, Żydom, udaje się włączyć innych w zbiorowe pośmiewisko. Zamiast nawrócenia, wydaje się rozprzestrzeniać drwina i śmiechy. Lecz to nie koniec publicznego pośmiewiska. Drwienie z Jezusa podejmuje ktoś, kto dzieli z nim ten sam los, kto w tej chwili mógłby mu współczuć i rozumieć Jezusa, ponieważ przeżywa podobne katusze. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czyż ty nie jesteś Mesjaszem, wybaw więc siebie i nas. Wraca obraz złoczyńców, na który Łukasz stara się zwrócić naszą uwagę od początku drogi krzyżowej, a potem przy ukrzyżowaniu Jezusa. Póki co słyszymy pierwszego ze złoczyńców, który urąga, co znaczy wyśmiewa się, wręcz bluźni Jezusowi. Publiczne pośmiewisko, bawienie się Jezusem, które sprowokowały religijne elity, a potem podjęli pogańscy żołnierze, kontynuowane jest przez człowieka uznawanego za społeczny margines. Żarty zamieniają się w bluźnierstwo. Święty Łukasz, ewangelista, pokazuje nas w tragicznej eskalacji duchowej ślepoty, religijnej i moralnej, ignorancji wszystkich, z którymi znajdujemy się pod krzyżem. Łukasz pokazuje nam, jak ignorancja ludzi staje się narzędziem manipulacji złego. Jezus trzykrotnie jest kuszony, aby zrezygnował z drogi krzyża, aby wycofał się, aby swoje panowanie i zbawienie świata objawił na drodze mesjańskiej potęgi, sukcesu, ratując swoje życie. Jezus zbawia świat jednak nie przez ratowanie samego siebie, ale przez ratowanie nas za cenę oddania za nas życia. Dlatego nie poddaje się tej pokusie. Jezus, który rezygnuje z wybawienia samego siebie, jest solidarny ze wszystkimi, którzy w chwili śmierci będą oddawali się z ufnością Bogu, oczekując wybawienia jedynie od Boga. Ale z tej ciemności, na miejscu czaszki, które promieniuje światło od krzyża, to światło wydobywa się najpierw z modlitwy Jezusa do Ojca ze słów przebaczenia. Ale jak uderzenie jasności pośród tego pośmiewiska i bluźnierstw, dają się słyszeć słowa. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. Pierwszym, który się nawraca, widząc mękę i śmierć Jezusa, jest kryminalista. Człowiek, który sam przyznaje, że dopuszczał się bezeceństw, wyznaje, że boi się Boga. Jest zdolny, patrząc na mękę Chrystusa, spojrzeć na siebie w prawdzie. Widzi swój grzech, wyczuwa okrucieństwo tego grzechu, bo przyznaje, że słusznie ponosi okrutną karę. Potrafi inaczej niż drwiący i bluźniący odczytać głębiej śmierć Jezusa. Prosi Jezusa: przypomnij sobie o mnie, kiedy przyjdziesz do Twego Królestwa. To znaczy, widzi głębszy sens męki i śmierci Chrystusa. Męka i śmierć Jezusa nie jest porażką, ale wejściem do Królestwa. Widzimy więc, ile światła pojawia się na miejscu czaszki przy człowieku, którego życie do tej pory było zanurzone w mrokach grzechu. Jest to światło, które promieniuje od Jezusa ze słów przebaczenia, które wypowiedział wcześniej, zanim ludzie zdążyli rzucać pierwszymi obelgami i bluźnierstwem. Było już około godziny 6 i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 9. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Po tych słowach wyzionął ducha. Łukasz Ewangelista z uwagą historyka relacjonuje, że było około godziny 6, to znaczy 12 w południe naszego czasu. Kiedy to, tłumacząc dokładnie, ciemność stała się na całej ziemi. Opis daje wrażenie zjawiska apokaliptycznego, które nawiedza świat. Ale nie mamy wątpliwości, że świętemu Łukaszowi Ewangeliście chodzi o podkreślenie nie tyle znaczenia zjawiska astronomicznego, ile wydarzenia teologicznego, które trwa przez następne 3 godziny aż do godziny 12, to znaczy 15 naszego czasu. I Łukasz opisuje 3 momenty, które poprzedzają śmierć Jezusa i pomagają nam zgłębić jej tajemnicę. Najpierw następuje zaćmienie słońca. Jest to jakby ostatni akord panowania godziny ciemności, którą zapowiedział Jezus. Potem oczami wyobraźni widzimy, jak przez sam środek świątyni rozdziela się zasłona. I zupełnie niespodziewanie pojawia się 3, najważniejszy moment. Przed samą śmiercią, tak jak w czasie krzyżowania, Jezus zwraca się do Ojca: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Drodzy, w tradycji judaistycznej jest to fragment psalmu odmawianego zwykle wieczorem u schyłku dnia jako akt ufnego oddania się w ręce Boga. Jezus odmawia go w wieczór ziemskiego życia przed wydaniem ostatniego tchnienia. Umiera jako ubogi, uciskany, który wobec wszystkiego, co się dzieje, całą swoją ufność pokłada w Bogu. To znaczy, Ewangelia Łukasza podkreśla, że Jezus umiera w klimacie pokoju, ufności i powierzenia się. Swoje tchnienie życia, jak dziecko, powierza Ojcu. Lecz to nie koniec. Widzimy, że na światło promieniujące od ukrzyżowanego, że to światło zaczyna przenikać innych stojących pod krzyżem. Na ten widok, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu, mówiąc: istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy. Pierwsza ludzka reakcja po śmierci Jezusa jest szokująca, nie do pojęcia. Dowódca, jeden z tych, którzy przed chwilą z Jezusa drwili, oddaje chwałę Bogu. Skąd to wyznanie u pogańskiego żołnierza? Na widok jakiego cudu reaguje w ten sposób? Co przemienia świadomość i serce tego zwykłego poganina? Czy zachowanie Jezusa i słowa, które słyszy, czy to, że Jezus przebacza swoim oprawcom, że obiecuje łotrowi raj, a może jego ufna modlitwa do Ojca wypowiadana w stanie pokoju i nadziei? Centuriona zmienia orędzie miłosierdzia, Ewangelia, którą jest sam Jezus. I Łukasz doda jeszcze, że wszystkie tłumy, oglądawszy, co się stało, biły się w piersi. O kogo chodzi? Co oznacza ta reakcja? Chodzi o te tłumy, które wcześniej stały i przypatrywały się tylko z ciekawości. Teraz zaczynają patrzeć na ukrzyżowanego w inny sposób, głębiej. Docierają do istoty tego, co się stało. Łukasz wcześniej tylko raz wspomina o geście bicia się w piersi, gdy Jezus opowiadał o celniku, który bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Skojarzenie to jest sugestywne. Pod wpływem wszystkiego, co się działo, widząc, wyznają skruchę i podobnie jak celnik w świątyni, rozpoczynają czas pokuty i nawrócenia. I jeszcze to światło ukrzyżowanego przenika i przemienia również bliskich Jezusa, którzy do tej pory wydawali się całkowicie nieobecni. Łukasz wspomina, że jego znajomi stali z daleka. Nie mówi, że patrzyli, ale stali. Stali w odróżnieniu od tych, którzy wracali do domu. Nie odchodzą. Pozostają na miejscu. Choć na razie z daleka, jak Piotr poprzedniej nocy, gdy zaparł się Jezusa. Nie odchodzą z Jerozolimy. Są świadkami Jego męki i śmierci. Gdy się nawrócą i otrzymają moc Ducha, będą świadkami wydarzeń paschalnych w Jerozolimie i w całej Judei. Łukasz spotka nas z nimi w Dziejach Apostolskich. Już chcemy przejść do trzeciego fragmentu, którym jest zapowiedziany już fragment listu świętego Pawła Apostoła do Filipian, rozdział 2, wersety od 6 do 11. List do Filipian, rozdział 2, wersety od 6 do 11. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Nie ulega wątpliwości, drodzy Państwo, że święty Paweł Apostoł pisał list do Filipian, którego fragment przeczytaliśmy, kiedy znajdował się w więzieniu. Niech się badacze Pisma Świętego spierają, w jakim mieście wówczas przebywał uwięziony Paweł, czy był to Rzym, Cezarea czy Efes. Dla nas ważnym jest fakt, że uczeń Jezusa, Paweł, doświadcza opresji z powodu swojej wiary w Chrystusa. Tak, liczy się z bliską śmiercią z tego właśnie powodu, ze względu na to, że wierzy w Chrystusa. W liście, który Paweł pisze z więzienia, do Filipian, dziękuję Bogu za współudział Filipian w jego apostolskiej pracy i za solidarność, jedność Filipian, która zrodziła się z wyznawania tej samej wiary w Jezusa Chrystusa. Solidarność ta ma swoje nadprzyrodzone źródło, nie jest nią żaden ludzki fundament. Święty Paweł prosi Boga najpierw, to znaczy modli się, aby miłość Filipian z każdym dniem wzrastała, bogatsza o głębsze poznanie Boga, bogatsza o zdolność rozróżniania i wybierania zawsze tego, co najlepsze. Właściwy list Pawła zaczyna się w tonie osobistym. Nawiązuje do swojej sytuacji. Został uwięziony za to, że służył Chrystusowi. Toczy się właśnie proces świętego Pawła. Święty Paweł wie, że Filipianie modlą się za niego i wie, że Jezus Chrystus udzieli mu pomocy przez swego ducha. Dlatego niezależnie od tego, jak się potoczą jego sprawy, wie, że wszystko będzie służyło jego zbawieniu. Paweł najpierw zachęca wspólnotę Filipian do życia w zgodzie i pokorze. Początkowo czyni to w formie negatywnej. Filipianie powinni uważać, aby nigdy w swoim postępowaniu nie kierowali się zazdrością czy zarozumiałością. A następnie w formie pozytywnej mówi im, że mają siebie uniżyć, że innych oceniać wyżej niż siebie, nie szukać swojej korzyści, ale mieć na uwadze sprawy innych. Święty Paweł ukazuje niedościgły, ale wszystkich obowiązujący wzór pokory Chrystusa. Czyni to, posługując się tekstem hymnu, który jest najbardziej znanym fragmentem listu ze względu na niezwykłe, bogate, teologiczne treści. I najpierw w tym hymnie, który dzisiaj czytaliśmy, święty Paweł opisuje dzieło zbawcze Jezusa na korzyść ludzi. Uniżenie się Chrystusa. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Hymn mówi najpierw o preegzystencji Jezusa Chrystusa. On, istniejąc w postaci Bożej. To znaczy o istnieniu Jezusa w Bogu przed wcieleniem. Jezus ma naturę Boga. W hymnie słowo On, istniejąc w postaci Bożej, oznacza pozycję Jezusa, Jego sposób bytowania. Należałoby więc oczekiwać od Jezusa, który jest Synem Bożym, że objawi się całym blaskiem i majestatem, który Mu przysługuje. W liście do Kolosan przeczytamy, w Nim bowiem mieszka cała pełnia, bóstwo na sposób ciała. Ale wobec niewątpliwego prawa do chwały zewnętrznej, przypomina o tym święty Paweł, Chrystus zajął szczególne stanowisko. Chrystus nie uważał za stosowne zatrzymać dla siebie równości z Bogiem, czyli tego, co już posiadał, i nie skorzystał ze swych praw, ale dobrowolnie wybrał drogę uniżenia i śmierci. Zrezygnował Chrystus z przysługującego mu prawa okazania na zewnątrz Bożego majestatu i nie skorzystał z uprawnień synostwa Bożego, ograniczając się do zwykłego ludzkiego bytowania. Zrezygnował z tej chwały, jaka mu przysługiwała, czyli wyrzekł się czegoś, co miał. Z kolei dwie czynności opisują to ogołocenie Chrystusa. Święty Paweł mówi, przyjął postać sługi oraz stał się podobnym do ludzi. Najpierw hymn przedstawia ten pierwszy etap dobrowolnego uniżenia się Chrystusa. Jest nim kenosis w języku greckim, słowo, które pochodzi od słowa oznaczającego opróżnić, pozbawić się wszystkiego, uczynić pustym. To termin teologiczny, który określa uniżenie Chrystusa, który przyjął postać sługi, niewolnika. Tego czasownika nie powinniśmy tłumaczyć wyniszczył samego siebie, lecz ogołocił z blasku zewnętrznego. Choć miał prawo do równości z Bogiem, to nie skorzystał z niego, ale co więcej, dobrowolnie się go pozbawił. I przyjął postać sługi, jeszcze precyzuje święty Paweł, to znaczy, może najlepiej określić to w porównaniu ze słowami, które występują na końcu tego hymnu, a określającymi godność Jezusa. Słowami, które kontrastują. Jest to słowo Kyrios i Bóg. Bóg w wersecie szóstym, który w relacji do tego, o czym święty Paweł mówi w odniesieniu do Jezusa, kontrastuje z postacią sługi, niewolnika. Pouczenie, jakie święty Paweł kieruje do wspólnoty Filipian w tym pokazaniu uniżenia Chrystusa jest następujące. Styl życia Chrystusa. To jest model drogi i kształtu chrześcijańskiej wspólnoty. Chrystus nie patrzył na to, co jest Jego. Nie szukał samego siebie, ale wszedł w śmierć na krzyżu. Podobnie i chrześcijanie, Filipianie, nie powinni żyć w szukaniu realizacji samych siebie i kłótniach, ale w uniżeniu i jedności. I święty Paweł w drugiej części hymnu pokazuje uwielbienie Chrystusa, Jego wywyższenie. Dlatego też Bóg nad wszystko Go wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię. Bóg darował najwznioślejsze imię Chrystusowi w nagrodę za uniżenie. Stan uwielbienia Jezusa to konsekwencje Jego śmierci na krzyżu. Wywyższenie Chrystusa pojawia się, przypomina święty Paweł, jako odpowiedź Boga na dobrowolne uniżenie się Chrystusa. I święty Paweł to działanie Pana Boga opisuje za pomocą dwóch czasowników. Bóg go nad wszystko wywyższył i dodaje, i Bóg darował mu imię ponad wszelkie imię. Czyli symbolem wywyższenia Jezusa jest darowanie imienia, ale nie tego imienia osobowego, Jezus, które Jezus miał już od wcielenia, lecz tytułu wyrażającego Jego nowy stan. Tytułu, który wyraża nową rzeczywistość Chrystusa uwielbionego. Chrystusa, który jest ponad wszystkimi innymi istotami. Pan, greckie Kyrios, to tytuł nadany Jezusowi w Jego uwielbieniu. W tym hymnie przedstawione jest jako wydarzenie to wszystko, co już nastąpiło. Dla świętego Pawła wydarzeniem rozstrzygającym jest przeciwwaga śmierci Chrystusa do Jego zmartwychwstania. Ta druga część hymnu poucza Filipian, a wraz z Filipianami i nas, dzisiejszych czytelników tego niezwykłego tekstu z listu świętego Pawła, że pokora, uniżenie, to znaczy wytrwałość w wierze na wzór Chrystusa, prowadzi do cierpień, ale zawiera w sobie jednocześnie obietnicę nowego, nieprzemijającego życia we wspólnocie z Bogiem. Bóg nagrodzi to wywyższeniem. Wszystkie trzy czytania z najbliższej niedzieli, przypomnijmy, będzie to niedziela już palmowa, bezpośrednio wprowadzająca nas w przeżywanie tajemnicy najważniejszego tygodnia w życiu Chrystusa, tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Te wszystkie trzy teksty wprowadzają nas już głęboko w tajemnicę cierpienia i krzyża Chrystusa. Chcielibyśmy może po tej katechezie biblijnej zastanowić się wspólnie i podzielić tym, jak właśnie doświadczenie krzyża z Ewangelii, to doświadczenie, w które nas tak bardzo głęboko wprowadził święty Łukasz, to doświadczenie, w które, mając osobiste tego doświadczenie, święty Paweł wprowadza umiłowaną swoją wspólnotę chrześcijan w Filipii, to doświadczenie, które wcześniej tylko jako obietnicę zapowiedzianą przez Boga wypowiedział owy autor tajemniczej pieśni sługi Jahwe z księgi proroka Izajasza. Chciejmy na podstawie tych biblijnych tekstów spojrzeć na naszą historię życia, wpatrując się w ukrzyżowanego Chrystusa, w Chrystusa, który modlił się za nas do Ojca, abyśmy mogli poznać prawdę o naszym grzechu i aby prawda, ale też i męka i śmierć Chrystusa nas przemieniła w ludzi wracających z miejsca czaszki do domu jako głosicieli dobrej nowiny. Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić już wszystkich do kontaktu z nami na antenie Radia Maryja, do dzielenia się słowem. Bardzo serdecznie proszę o to, byśmy na antenie Radia Maryja nie pouczali innych, ale dzielili się swoim doświadczeniem słowa, tym, co w tekstach, które czytaliśmy i pogłębialiśmy teraz razem, stało się dla nas nowością. Słowem, które może nas dotknęło, stało się dla nas światłem na naszą aktualną historię życia. A może też ktoś chciałby się właśnie tym doświadczeniem zrozumienia tajemnicy Jezusa ukrzyżowanego, który w ręce Ojca oddaje swoje życie za zbawienie ludzkości, chciałby się podzielić z nami na antenie. Do tego serdecznie zapraszam i chciałbym przypomnieć w tym momencie numery telefonów do naszego studia. Dla wszystkich słuchaczy, którzy posiadają telefon w rodzinie, jest to darmowe połączenie 720 100 100 lub 720 100 200. Dwa dostępne numery telefonów. Dla wszystkich słuchających nas z Polski Północnej, kierunkowy do Turania 56 i wybieramy numer 655 23 55 655 23 55. Słuchacze z Polski Południowej po kierunkowym 56 wybierają numer 655 23 56 655 23 56. Natomiast zapraszamy też tych, którzy chętnie łączą się z nami też z zagranicy. Dwa numery telefonów do naszego studia. Kierunkowy 48 56 i numer 655 23 końcówka 33 i 655 23 końcówka 66. Dla słuchaczy dzwoniących ewentualnie do nas ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, przypomnijmy, że trzeba wybrać 011 48 56. I cieszę się bardzo, bo już mamy słuchacza na antenie. Kto się do nas dodzwonił do audycji Szukając Słowa Bożego i skąd?
Szczęść Boże, kłania się Wątek. Ja mieszkam na co dzień w Wrocławiu. Mam takie pytanie. Ojciec był łaskaw wspomnieć o tym dobrym łotrze, który powiedział do Pana Jezusa, żeby wspomniał na niego, kiedy przyjdzie do swojego królestwa. Ale nie ma nic na ten temat powiedziane również, skąd taka myśl mu przyszła do głowy o tym królestwie. To nie jest, ewangelista również nie mówi, że on chodził za Jezusem, tylko skoro cierpiał na krzyżu za coś, co zmajstrował, tak kolokwialnie mówiąc, w związku z tym chyba nie bardzo wiedział, kim Pan Jezus jest, a to, że ochrzciono go królem, to czy to tylko dało mu jakby argument czy powód do tego, że zwrócił się do niego wtedy o tym królestwie?
Jeszcze raz proszę powiedzieć tą ostatnią część Pana pytania, bo nie bardzo zrozumiałem.
Czy wisząc na krzyżu słysząc wtedy, kiedy szydzono z Chrystusa, skoro jesteś królem i Mesjaszem, to zejdź z krzyża, uratuj siebie i udowodnij, że jesteś królem. czy to wtedy, że tak powiem, no jeśli ktoś jest przybity do krzyża, to wtedy chyba nie analizował takich rzeczy, w związku z tym takie słowo, takie sformułowanie mogło mu pewnie przyjść tylko pod jakimś natchnieniem.
Tak, tak.
Jędrzej Nowiusz.
Pan Waldemar, tak? Dobrze pamiętam.
Nie, Wojtek.
Pan Wojtek, przepraszam bardzo. Panie Wojtku, no więc właśnie myślę, że ciągle stajemy w Biblii, czy w Nowym Testamencie, przed taką rzeczą, że chcielibyśmy wiedzieć dokładnie wszystko. I na pewno chcielibyśmy mieć w tym momencie wgląd w serce tego dobrego łotra, tak jak tradycja nazywa tego skazańca powieszonego obok Jezusa, o którym wspomina właśnie ewangelista święty Łukasz. I przypomnijmy, jest to przekaz, który znajdujemy tylko u świętego Łukasza w jego Ewangelii. Niestety nie mamy. Niestety nie mamy i pozostajemy i ciągle będziemy musieli pozostać w takiej postawie pewnej tajemnicy, nie do końca nam wyjaśnionej też. Ale już pewną możliwość rozumienia tajemnicy Jezusa i tego pytania o Jego Królestwo sam Pan widzi. Wcale nie jest powiedziane, tak, bo historii tego łotra jednego czy drugiego nie znamy, że przez te 3 lata nigdzie nie usłyszeli o Jezusie i nigdzie nie dotarło do nich to słowo, które Jezus głosił przez 3 lata. Może rzeczywiście odpowiedź na Pana pytanie brzmi w taki sposób, w którym możemy się domyśleć tylko, że gdzieś mógł być słuchaczem, mówimy naocznym, tego, co głosił Jezus i że Ewangelia o tym przecież ciągle na nowo powtarza. Tłumy szły za Jezusem, ale niewielu dało się porwać tak natychmiast orędziu Jezusa o Królestwie Boga, garstka Jego uczniów, którzy jak przyszła też ta próba krzyża, czyli gotowości oddawania życia za Jezusa i Jego Królestwo Boże, też jeszcze nie mieli siły. A zatem wracam raz jeszcze. Wcale ewangelista nie stawia kropki nad i nie mówi nam, w którym momencie mógł usłyszeć o tym Królestwie Bożym. Pozostajemy przed tajemnicą, ale ja, wsłuchując się w Ewangelię, czytając całe orędzie Jezusa zapisane w Ewangelii świętego Łukasza, wcale nie wykluczam tego momentu, tak jak Pan to zakłada czy proponuje, że mógł być taki osobisty moment gdzieś usłyszenia dobrej nowiny o Jezusie, albo z Jego ust, albo też może z opowiadania czegoś innego, ale ta dobra nowina w tamtym momencie jeszcze nie skruszyła tego serca, które było sercem zatwardziałym, jak widzimy, skoro kończy na krzyżu słuszną karą ukrzyżowania i śmierci jako złoczyńca, podkreśli to ewangelista święty Łukasz. Ale ja bym może biblijnie patrząc dodał 4 rozdział Ewangelii świętego Łukasza. 4 rozdział, kiedy, proszę zajrzeć, kiedy Jezus w Nazarecie, to jest od 16 wersetu do wersetu 30, kiedy Jezus w Nazarecie głosi, to jest początek publicznej działalności Jezusa, wygłasza swoje programowe, tak mówią bibliści też, trochę technicznie, programowe kazanie, w którym Jezus zapowiada, co takiego uczyni posłany przez Boga sługa pański, namaszczony przez Boga. Jezus zapowiada, że będzie głosił między innymi ubogim dobrą nowinę, więźniom wolność, niewidomym przejrzenie, uciśnionych odwoływał wolnymi. To znaczy, potem Ewangelia będzie Łukasza wyraźnie opowiadała nam, krok po kroku, aż po krzyż, i widzimy wyraźnie, że nawet po śmierci Jezusa będzie się realizować to, co Jezus w tym kazaniu zapowiedział. To znaczy, nie ma takiego słowa Jezusa, którego On by nie zrealizował. Mam nadzieję, że choć trochę wyjaśniłem ten problem, ale pozostaniemy wciąż zawsze w takiej postawie pokory i uniżenia względem też tajemnicy. Mamy następnego radiosłuchacza, którego serdecznie witam. A kogo witamy?
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Bardzo serdecznie ojca witam.
Szczęść Boże,
niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Proszę ojca, dobry łotr okazał bardzo takie, można powiedzieć, autentyczne współczucie Jezusowi. No, należy sądzić, że autentyczne, bo on też się z tym światem rozstawał i to było prawdziwe współczucie. I to współczucie w momencie odchodzenia Jezusa zaowocowało obietnicą nieba. Czy można domniemywać, że w podobnych przypadkach w naszych ziemskich relacjach, kiedy my, powiedzmy, współuczestniczymy w cierpieniu jakiejś osoby odchodzącej, że ta obietnica również się rozciąga na te przypadki?
Chciałbym dobrze zrozumieć, panie Pawle, bo nie wiem, czy rozumiem pana pytanie, czy nasze współczucie w umieraniu kogoś, tak, z naszych bliskich,
tak,
może mieć taki sam skutek zbawczy, tak bym to nazwał,
tak,
jak współczucie objawione przez tego łotra Jezusowi.
Tak jest.
Aha. No, myślę, że nie. To znaczy, nie chciałbym powiedzieć, że to współczucie nie jest bez znaczenia. I ono jest bardzo ważne, ale najpierw bym powiedział tak, uporządkował tak, czy, panie Pawle, chodziło tylko o współczucie. Wydaje mi się, że kiedy tekst czytam, tekst Ewangelii, który jakoś tak próbowaliśmy pogłębić, tak, kiedy czytam to, co się stało z owym, tradycja mówi dobrym łotrem, tak, trudno mówić zły, dobry, i ten łotr, ale ten dobry łotr, który się nawraca. To znaczy, on poruszony tym wszystkim, co się dzieje, nie tyle okazuje Jezusowi współczucie, to jest piękny ludzki gest, ale on w tym współczuciu wyznaje prawdę, kim jest Jezus. To znaczy, tu rodzi się jego wiara w Jezusa. I tu rodzi się jego prośba do Jezusa, wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim królestwie, tak? Czyli tu podkreśliłem wyraźnie to, że raz on wierzy w Królestwo Boże, które Jezus przyszedł ogłosić, że Jezus idzie do tego królestwa, że choć umiera, to podkreślałem, święty Łukasz to pokazuje, że choć Jezus umiera i wydaje się, że to jest koniec tego głosiciela, który takie piękne rzeczy mówił, ale on w to wszystko wierzy i z ufnością modli się do Jezusa. Więc pierwsza rzecz, współczucie to jest tylko pewien etap, ale z tego współczucia, współodczuwania rodzi się wiara. I myślę, że pan zaczyna już też rozumieć, dlaczego nie w ten sposób. Może, panie Pawle, na tym etapie, kiedy my współodczuwamy z cierpieniem drugiego człowieka, kiedy ten drugi człowiek doświadczy naszej miłości, naszej dobroci, naszej bezinteresowności, może w nim zrodzić się też wiara, bo zapyta się nas, dlaczego tak robicie, tak?
Tak.
I my wtedy możemy objawić, czy powiedzieć wyraźnie, dlatego, że my wierzymy w Boga i z miłości. I to nasze współczucie i nasze konkretne oddziaływanie może mieć, może stać się powodem do nawrócenia człowieka. Nawraca człowieka Bóg, tak? Ale my możemy stać się narzędziem. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz, żeby mi to nie umknęło. Nie możemy porównać naszego współodczuwania z drugim człowiekiem, choć Jezus nam powiedział, że obecny w drugim człowieku jest on sam, 28 rozdział Ewangelii Świętego Mateusza, mnieście to uczynili, tak? Tu można się na to słowo powołać, ale tu na krzyżu umiera Zbawiciel. Tak. I tu jest różnica.
Czyli to współczucie już jest owocem wiary, a czynnikiem rozstrzygającym o usprawiedliwieniu jednak jest wiara, o naszym zbawieniu.
Tak.
Dziękuję
serdecznie. I tutaj jesteśmy, panie Pawle, tak, że piękna rzecz. I tutaj jesteśmy w tym wszystkim, co święty Paweł próbuje, potem nie próbuje. Fantastycznie wyjaśnia, że usprawiedliwieni jesteśmy przez wiarę i chciałbym odwołać się do pięknego orędzia Benedykta XVI na Wielki Post. Polecam lekturę. Ojciec Święty bardzo pięknie w tym roku wytłumaczył nam, na czym polega owo usprawiedliwienie przez wiarę. Zachęcam do lektury tego tekstu, bo wtedy możemy jeszcze głębiej zrozumieć, na czym polega to usprawiedliwienie przez wiarę, o którym teraz też mówimy. Dziękuję za to pytanie.
Czy ten tekst jest zawarty?
No może pan ten tekst znaleźć, jeżeli posługuje się pan internetem, a mam nadzieję, że tak. Po prostu sobie wpisać w wyszukiwarkę Benedykt XVI, orędzie na Wielkanoc 2010 i znajdzie pan to orędzie. Warto je przestudiować.
Szczęść Boże.
Mamy następnego słuchacza, z czego się bardzo cieszę, i kogo możemy powitać w audycji Szukając Słowa Bożego. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria Zawsze Dziewica. Kto do nas dzwoni?
Dzwoni Urszula z południa Polski.
Szczęść Boże, Ojcze.
Ja może tak trochę swoich własnych refleksji...
Bardzo proszę, bo o to też proszę w tej audycji, by by w oparciu o Boże Słowo odnosić się też do swojego życia, tak?
Mhm. Dla mnie jest to cudowna Ewangelia, może nawet jedna z takich dla mnie bardzo osobistych, bo podczas modlitwy staram się prosić Boga, żeby być właśnie tym dobrym ojcem, zasłużyć na raj i mieć tą wiarę, którą miał Łot, dobry tak. Łot. Nie wnikając chyba w szczegóły, bo nie to jest najważniejsze, pod jakim wpływem on to powiedział, ale powiedział i nagrodę za to otrzymał. I dla mnie osobiście to jest cudowne, że tą nagrodę... Chciałabym po prostu mieć taką wiarę.
Mhm. Pani Urszulo,
tak? Jak się modlić.
Tak, to jest bardzo ważna rzecz, ale ja myślę też, że te szczegóły, które nam zostawia Ewangelista Łukasz, one są ważne. Bo to, co starałem się na początku podkreślić, bo robi to święty Łukasz, to najpierw Jezus uprzedza swoją ufną modlitwą wstawienniczą do Boga, modlitwą o przebaczenie wszystko, co się będzie działo teraz pod krzyżem, tak? Czyli myślę, a ten Łot uczestniczył też w tym. Czyli on widział ufną modlitwę Jezusa, modlitwę przebaczenia za innych i to musiało go też poruszyć. To, że Jezus tak się modli, to, że Jezus tak reaguje, to, że Jezus tak umiera, tak? To są chyba też wszystkie ważne szczegóły, które jakoś powodowały, że to światło wiary w Syna Bożego, bo tak wyzna Jezusa setnik, pierwszy człowiek pod krzyżem wyzna, prawdziwie ten był Synem Bożym, że to światło urodziło się też poprzez konkretne doświadczenie spotkania ze Zbawicielem Jezusem właściwie w ostatnim momencie głoszenia orędzia o miłosierdziu Boga, jakim było umieranie Jezusa na krzyżu. Mhm. Bardzo dziękuję.
Zgadza
za to.
Się. Tak. Myślę, że właśnie chyba, nie wiem, może ja źle to odbieram, ale chyba o tą ufną modlitwę przebaczenia w naszym życiu poniekąd chodzi.
Bardzo dobrze pani odbiera. Bardzo dobrze pani odbiera, bo czego się uczymy od Jezusa powierzenia się w ufnej modlitwie Ojcze w Twoje ręce, tak? Oddaję ducha mego w tej sytuacji. Tutaj jeszcze bardziej wyraźna byłaby Ewangelia świętego Marka, która jest krótsza, ale która jeszcze nam przyniesie i ten moment z życia Jezusa, że Jezus, kiedy w Ewangelii świętego Marka mamy to napisane, umiera, to woła do Ojca, do Boga: Boże, czemuś mnie opuścił? Czyli ma takie niezwykłe doświadczenie cierpienia, nie tylko fizycznego, tutaj głębiej by trzeba pogłębić ten temat, ale jeszcze większego cierpienia duchowego, utrata jedności z Bogiem, z Ojcem i to jest to wielkie cierpienie, w którym Jezus uczy nas: w ręce Twoje oddaję ducha mego. Dokładnie także w tej wielkiej ciemności, która mnie ogarnęła, oddaję ducha mego. I to jest to, o czym pani mówi. Jezus uczy nas takiej ufności. Takiej ufności. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za ten telefon.
Szczęść Boże.
Mamy następnego radiosłuchacza, którego witamy na antenie. A skąd ktoś się do nas dodzwonił?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Halina z Włodawy.
Szczęść Boże, pani Halino.
Szczęść Boże. Serdecznie pozdrawiam ojca doktora i ślicznie dziękuję za tę piękną katechezę, za wyłożenie nam bardzo dokładny i w subtelny sposób męki i śmierci i konsekwencji tego czynu dotyczącego Pana Jezusa. Ja, słuchając, byłam tam obecna. Byłam. To było dla mnie osobiste przeżycie. Za to niech będzie Bóg uwielbiony. Ojciec tak przepięknie potrafi trafiać do nas, do naszych serc. Jest nam potrzebne to na co dzień. Dzisiaj jest piątek.
Tak.
Szczególnie się nasiliło właśnie to konanie Jezusa i sam sposób. Do tej pory nigdy nie spotkałam się z przedstawieniem i tak rozłożeniem tej męki Jezusa tak dokładnie na części. I ostatnia moja refleksja to była taka.
Tak.
Łot Dyzmas na krzyżu prosi o wybaczenie, a ja przy kratkach konfesjonału. Klęczę i w postawie tego, tej skruchy,
tak,
tej błagania o przebaczenie, jestem takim łotrem. W tym pojęciu, że to mi się tak kojarzy, że to Jezus w tym momencie prosi nas: przyjdźcie wszyscy do moich stóp, tak jak On przyszedł, a otrzymacie. Ja jeszcze raz serdecznie dziękuję. Naprawdę dla mnie to jest bardzo wielkie, osobiste przeżycie, dzisiejsze rozważanie Słowa Bożego.
Dziękuję bardzo, Pani Halino.
Dziękuję za płać i tak, serdecznie pozdrawiam.
Bardzo dziękuję, Pani Halino. Ja myślę, że wszyscy jesteśmy wdzięczni przede wszystkim świętemu Ewangeliście Łukaszowi. To, co my potrafimy zrobić i to robimy dzięki mądrości podarowanej nam dzisiaj przez Kościół, przez mądrych profesorów i teologów w Kościele, ale wszystko przede wszystkim zawdzięczamy świętemu Łukaszowi, którego ja osobiście też miałem okazję poznać osobiście przez pisma, które nam zostawił, w ten sposób, że jest to niezwykle wykształcony człowiek na ówczesne czasy, który swoje talenty, całego siebie dał do dyspozycji Chrystusowi, którego poznał, w którego uwierzył i cały swój talent oddał, by napisać swoją wersję dobrej nowiny o Jezusie, abyśmy my i my uwierzyli i mieli życie dzięki wierze w Chrystusa. I przede wszystkim podziękowanie należy się świętym ewangelistom, którzy nam tę dobrą nowinę o Jezusie i o zbawczym Jego czynie, czyli męce śmierci i zmartwychwstaniu, pozostawili, ale też wdzięczność coraz większa, myślę, Kościołowi za to, że ta dobra nowina w Kościele z taką pieczołowitością jest i była przechowywana i przekazywana i że w tym Kościele z taką pieczołowitością i dokładnością studiuje się tę dobrą nowinę i te audycje nasze to jest po prostu owoc tego, że ze skarbca mądrości Kościoła możemy się dzielić dalej i innym przekazywać prawdę o Chrystusie, aby ona poruszała, przemieniała i przyprowadzała do Chrystusa. Dziękuję za te dobre słowa, ale niech one będą, tak jak Pani powiedziała, przede wszystkim pod adresem Chrystusa, żyjącego w swoim Kościele i w tych, którzy swoje talenty dają po to, by dobrą nowinę o Jezusie przekazywać innym. Cieszę się, mamy następnego radiosłuchacza. Proszę bardzo, kto się do nas dodzwonił?
Niech będzie pochwalony jest Chrystus, Sabina z Wrocławia.
Na wieki wieków, amen, Pani Sabino.
Proszę księdza, ja niedawno zaczęłam rozgryzać psalmy, ponieważ były dla mnie niezrozumiałe i w związku z czym doszłam do takiego wniosku, że właśnie Jezus umierający na krzyżu, mając dwóch złoczyńców koło siebie, przy czym jeden w Niego uwierzył, a drugi nie, jest dla mnie to tak jakby ten wierzący, to jak gdyby ludzkość wierząca, a ten drugi nie, jako ludzkość niewierząca. Poczuciu moim ten właśnie wierzący, który uznał w Chrystusie prawdziwego Boga, jest to jak gdyby pierwszy w Królestwie Chrystusowym, który po zmartwychwstaniu pierwszy będzie jak gdyby z Chrystusem i to tak jak gdyby zalążek przyszłego po prostu Królestwa Jezusowego, które nas czeka po naszej śmierci. Bóg zapłaci.
Bóg zapłaci. Ja bym podkreślił, Pani Sabino, i tę rzecz, myślę, ważną w tej opowieści ewangelicznej według świętego Łukasza, że miłość Boga, miłosierdzie Boga, objawiające się w Jezusie Chrystusie. Zresztą to święty Łukasz nam zostawił 15 rozdział Ewangelii, w której opowiada nam o miłosiernym Ojcu. O miłosiernym Ojcu, który szuka każdego człowieka, który, pamiętacie i tą wcześniejszą przypowieść o zagubionej owcy, jednej ze 100, o zagubionej drachmie, jednej z 10 i o zagubionym synu, młodszym, niezasługującym na miłość. I Jezus opowiadał o miłości Boga, który szuka każdego, który akcji poszukiwawczej nigdy nie zakończy, dopóki nie znajdzie, który cieszy się, kiedy odnajdzie. to opowiadał o sercu Boga, a teraz w tym 23 rozdziale Ewangelii Świętego Łukasza po prostu widzimy, że to, co Jezus mówił o sercu Boga, że Jezus ma takie serce, że to Bóg objawił się w pełni swojego miłosierdzia w Jezusie i to, co jakoś tak zatrzymujemy się nad tymi dwoma łotrami, to znaczy w ostatnim momencie swojego życia Jezus jeszcze daje człowiekowi szansę zbawienia. W ostatnim momencie, kiedy Jezus wydaje ostatnie tchnienie, jeszcze robi wszystko, żeby ratować człowieka. Jeden z tej propozycji korzysta, jak pokazuje Ewangelia, to te ogromne miłosierdzie Boga objawiające się w ostatnim oddechu Jezusa, ale w szczególny sposób na krzyżu. I to, co Pani podkreśliła, ta wolność człowieka, wobec której Bóg pozostaje bezradny, że człowiek w swojej wolności może skorzystać z tej sposobności Boga w ostatnim momencie swojego życia, bo też umierał na krzyżu. I w swojej wolności człowiek może odrzucić propozycję zbawienia. Mamy jeszcze jeden telefon, może prosimy bardzo, mamy jeszcze chwilę audycji, więc prosimy krótko.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze i
tak. Teraz i zawsze.
Godzinę z Polski Środkowej. Dziękuję za katechezę, no i przy okazji za mszę w Częstochowie, bo...
A, cieszę się bardzo, że byliśmy razem, choć na odległość. Choć
tak,
na
tak.
Odległość.
Usznie.
Tak, to, a ja sercem, mam takie, sercem takie, przed Bogiem.
Takie pytanie, tak. Jako jedno z pytań, może takie krótkie, to jest to, że jakby ojciec za chwilę odpowiedział, a jeszcze będę chciał coś powiedzieć.
Ale panie Włodzimierzu, mamy 4 tak, minuty, dobrze, więc króciutko.
Więc tak, pytanie by było, jedno to jest to, że bardzo lekceważymy w ogóle wszystkie osoby z Trójcy Świętej, bo Pana Boga się trochę boimy, Ducha Świętego lekceważymy, bo właściwie to tak nie wiadomo co, a Pana Jezusa to właściwie traktujemy jak kolegę do towarzystwa, żeby nie powiedzieć już bardziej dosadnie, jako chłopca na posyłki niemalże, więc...
Panie Włodzimierzu, ja tak Pana Jezusa nie traktuję.
Znaczy mówię tutaj w tym sensie, tak. Sensie społeczeństwa, że się tak zachowujemy dziwnie bardzo, tak. A bardzo bogobojnie o sobie mówimy, że tego Boga czcimy. I w związku z tym również i spowiedź i te inne elementy, które nas zbliżają, są takie, że właściwie robimy wszystko tak, jakby nam się to należało. Mhm. A nie jakbyśmy mieli zasłużyć na to, uprosić, wybłagać, wywielbić u Pana Boga. I tak właśnie przyrównujemy się do tego, że chcemy być tym lepszym łotrem, a zachowujemy się jak ten gorszy łot, który gdyby nie szydził, to można było go nawet jakoś usprawiedliwić, bo też chciał zejść z krzyża, jak każdy by chciał pewnie zejść. Mimo że zasłużył, to jednak ten nie zrozumiał, ten drugi zrozumiał, ale zachowujemy się jednak mimo wszystko chyba jak ten gorszy łot, mimo że sobie przypisujemy te zachowania lepszego łotra, bo zrozumieliśmy. To nasze zrozumienie chyba nie jest do końca najczęściej pełne. To taka refleksja. Natomiast mam pytanie.
Tak, nie wiem, czy zdążę odpowiedzieć, ale...
Gdzie uciekły te nasze... Mnie ciekawi... To może nie takie istotne, ale może to być jakaś tam tajemnica, natomiast jest powiedziane, że dziś ze mną będziesz w raju.
Tak.
A jest również powiedziane w kredo trzeciego dnia zmartwychwstał, więc te około tam 2 dni z hakiem gdzieś umykają. Ale jeszcze ważniejsza sprawa, jeśli chodzi o Chrystusa Króla, że jest królem.
To jest Ewangelia, tak.
Zniszczony i tak dalej przez Boga Ojca.
Panie Włodzimierze, musimy zmierzać ku końcowi audycji. Ja pokazywałem w Ewangelii Świętego Łukasza także Jezus jest królem w tym znaczeniu, choć nie pada to słowo takie eksplicite jak w Ewangelii Świętego Jana, bardzo wyraźnie, król wywyższony na krzyżu, ale też Jezus nie poddaje się bezwiednie temu wszystkiemu, ale panuje nad sytuacją. Jako Pan Kyrios mówiłem o tym i tu się objawia. I no niech to słowo zachęty, do którego Pan nas zachęcił, to znaczy, żeby poważnie traktować ten dar, jakim jest chrześcijaństwo. Dar, jakim jest chrześcijaństwo. Ten przywilej, jaki otrzymaliśmy, byśmy byli uczniami Jezusa, żebyśmy szli ku tej mierze, którą pokazał nam dzisiaj też święty Paweł Apostoł. Który pokazał nam święty Paweł Apostoł, że co robi święty Paweł? Właściwie wchodzi całkowicie w postawę Jezusa. Oddaje swoje życie i nie martwi się, co z nim będzie, bo on odnalazł skarb Jezusa Chrystusa. I wchodzi też w postawę Jezusa, mówiąc w liście do Filipian, że wszystko uznaje też za śmieci, byleby pozyskać Jezusa Chrystusa. Ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za uwagę, za spotkanie w dzisiejszej wieczornej audycji Szukając Słowa Bożego. Wszystkim tym, którzy mogli się dodzwonić i tak pięknie współtworzyli tę audycję, dziękuję serdecznie i pozdrawiam tych, którym się nie udało tym razem, ale proszę mieć cierpliwość i odwagę. Zawsze przyjdzie ten pierwszy raz dodzwonienia się do Radia Maryja. Serdecznie dziękuję. Niech to nasze wspólne rozważanie Bożego Słowa pozwoli nam w tę najbliższą niedzielę mocno przeżyć te spotkanie z Jezusem wkraczającym w wielki tydzień, najważniejszy i najświętszy w życiu Jezusa, ale też i wszystkich uczniów i uczennic, także XXI wieku. Za uwagę serdecznie dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.